my, drodzy Państwo, już po tej kulturze i sztuce w wykonaniu artystów Koopera przenosimy się do tego, co ważne, do spraw ważnych i państwowych. W naszym studio Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a od kilku dni członek Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
Co dzisiaj się dzieje na Wiejskiej? Wszyscy oczywiście rozpisują się, mówią o tym, że prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, pojawił się w gmachu Sejmu. Jest tam teraz przesłuchiwanych dwóch, najprawdopodobniej jego zastępców. Co pan sądzi?
No, skończyło się przesłuchanie.
Skończyło się, tak?
Byłem na tej komisji. No, opozycja trochę w rozkroku stoi, tak? Bo z jednej strony nie chce, żeby Marian Banaś pełnił funkcję w ogóle, a jeżeli już, to powinien się wstrzymywać od jakichkolwiek aktywności. A z drugiej strony, jak pan Marian Banaś, prezes, chce powołać zastępców, żeby, no, po pierwsze obsadzić etaty wolne, a po drugie też oni mogą go wówczas zastępować. A poza tym to jest wielka instytucja, tam chyba prawie 2000 ludzi, więc no, trzeba normalnie działać, więc ci wiceprezesi są tam potrzebni. No to protestują teraz, że nie powinno być powoływanych wiceprezesów, tak? Pan Marian Banaś nie ma moralnego prawa powoływania czy występowania z wnioskiem o powołanie swoich zastępców. No, państwo polskie i instytucje, no, jest kwestia moralności, tak? Moralność jest bardzo ważna, szczególnie dla mojej formacji politycznej, natomiast tutaj mamy obowiązki państwa.
I co się stało po tej komisji, panie pośle? Zaopiniowani są pozytywnie?
Komisja pozytywnie zaopiniowała dwie kandydatury, pana posła Marka Opioły i pana posła Tadeusza Dziuby. Teraz pani marszałek może ich powołać na funkcję zastępców prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Kilkadziesiąt minut temu w naszym studio był pan Zbigniew Gryglas. Też pytałam go o to samo, bo tak jak pan mówi, wiceprezesi najprawdopodobniej będą wybrani. A jaka przyszłość będzie pana Mariana Banasia? Bo słyszy się w kuluarach takie informacje, że już takie naciski albo to, że powinien odejść, podać się do dymisji, były już. Pan Marian Banaś tego do tej pory nie zrobił.
No, dzisiaj były do niego pytania. On w formie oświadczenia, ale też się odpowiedzi na te pytania, tak? Przedstawił swoją wersję zdarzeń związanych z jego majątkiem i uważa, że nie było tam żadnych nieprawidłowości. Czeka na oficjalne stanowisko Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Pana usatysfakcjonowało to, co powiedział pan Banaś?
No, to jest dosyć krótka wypowiedź. No, siłą rzeczy wszystkiego nie jest w stanie wyjaśnić, bo pewnie musiałoby to bardzo dużo zająć czasu, tak? Ja jestem prawnikiem i jest zasada domniemania niewinności, tak? Więc dopóki się komuś nie udowodni winy, więc jest osobą niewinną.
Ale jaka wina tu ma być pana
Banasia? Znaczy, ja mówię o generalnym podejściu, natomiast tutaj, no, opozycja odczci wiarę go odsądza, tak, że zdobył w jakiś nieuprawniony sposób albo dziwny sposób majątek, tak, że były
Marian
tam jakieś...
Banaś mówi, że ma dokumenty na wszystko.
Tak, oczywiście. Dzisiaj to potwierdził, że ma dokumenty, że w odpowiednim momencie sprzedał tą nieruchomość. Osoba, która do niego dzwoniła w czasie tego tam...
sławnego reportażu, tak?
Tego sławnego reportażu. On mówi, że nie znał tej osoby. Skąd ta osoba miała telefon, nie wiedział, bo to nie był najemca, że tak powiem. Jak się zorientował,
tylko
że
brat
nie jest ta osoba...
Nie,
chyba jakiś teść czy ktoś tam. No, w
ale razie, panie pośle...
Natychmiast przerwał rozmowę, tak? Jak się zorientował, że to nie ta osoba. I oczywiście, ja już wielokrotnie o tym mówiłem też dziennikarzom, że przecież prowadzenie działalności gospodarczej, nawet te słynne wynajmowanie pokoi na godziny, tak? Nie jest to przestępstwo. Do jednej dziennikarek, która powiedziała, no tam przecież tam było sutenerstwo. No, to jest pani zdanie. Jeżeli tak było, to powinna pani zawiadomić
panie
prokuraturę.
Panie
pośle,
to stan faktyczny na dziś, czy jakiekolwiek postępowanie, czy jakiekolwiek zarzuty, czy jakieś wnioski odnośnie osoby pana Mariana Banasia są dzisiaj wniesione do prokuratury? Czy prokuratura
nie ma,
coś
nie
robi?
Nie toczy się żadne postępowanie.
Żadne śledztwo. śledztwo.
Żadne śledztwo, jedynie Centralne Biuro Antykorupcyjne, które prowadzi postępowanie wobec wszystkich osób, które zajmują ważne stanowiska. Takie postępowanie na przykład było wobec mnie prowadzone, jak miałem zostać wiceprzewodniczącym Komisji VAT-owskiej, tak? Tam jest dostęp do informacji ściśle tajnych i wtedy też służby takie postępowania prowadzą. Premier dostał wynik tego postępowania. Ono ma być ujawnione też, nie wiem, która z komisji to będzie miała, czy ta Komisja Kontroli Państwowej, czy któraś. Wtedy zobaczymy, tak, czy rzeczywiście, jeżeli będą jakieś zarzuty, no to CBA jest zobowiązane wówczas skierować odpowiedni wniosek do prokuratury, która jest tutaj organem ścigania. No. To są zarzuty gołosłowne.
Na razie czekamy. Tak? W każdym razie czekamy.
Czekamy.
No. Pan poseł bardzo się zainteresował tym, że awaryjnym kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Polski może być Rafał Trzaskowski. To jest potwierdzona informacja?
Nie, no to taka jedna, czy to gdzieś tam, raczej chyba w formie plotki, no. Być może, że tak będzie. No wcześniej był rozważany jako jeden z kandydatów, tak? Wtedy na siłę szukano drugiego kandydata. Znaleziono pana Jaśkowiaka. Z dosyć dużym zdziwieniem przyjęła to nawet główna kandydatka, pani Kidawa-Błońska, że jest jakiś kontrkandydat. No ale tutaj rzeczywiście Schetyna stanął wobec trudnego zadania, jak przeprowadzić prawyborek, jest jeden kandydat, tak? Więc ten drugi musiał się znaleźć, tak?
No i znalazł
tak?
się pan Jaśkowiak.
Znalazł się, zobaczymy. Wiem, że tam gdzieś takie głosy chodzą, że no Trzaskowski jednak byłby najlepszym kandydatem. No, poczekamy. No. Zobaczymy, co tu zrobi, bo kilka razy mówił, że nie będzie startował. Myślę, że nie wróci do polityki, ale też musimy poczekać, bo może będzie zbawcą.
Jeżeli rozmawiamy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to opozycja zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, iż Prawo i Sprawiedliwość nie dotrzymało od wielu kadencji obowiązującej zasady, że opozycja czy też przedstawiciele nie tylko partii rządzącej mają swoich przedstawicieli w KRS. Wybrali państwo czwórkę z proponowanych, a pani Senyszyn i pani Gasiuk-Pihowicz nie znalazły się w KRS-ie.
Dwie przyczyny. Pierwsza to jest to, w jaki sposób zostaliśmy potraktowani w Senacie jako opozycja.
Czyli?
Mając 48 członków na 100, dostaliśmy jednego wicemarszałka, trzyosobowy jeden z kół dostało jednego wicemarszałka, dwuosobowa grupa posłów niezależnych
czyli
dostała jednego wicemarszałka.
Kara.
Tak, no, no zostaliśmy ukarani. Następna rzecz to...
Ale państwo ukarali też.
Nie, ja mówię zaraz, przejdziemy do tego. To jest jedna, potem następnie z komisję też zostaliśmy potraktowani gorzej niż to wynikało z parytetu. Kolejna rzecz to taka, że dostaliśmy informacje, czy takie, nikt nas nie powiedział, że będzie inaczej, tak? Że podzielą się z nami właśnie stanowiskami, kandydatami z Senatu, że tam jest dwóch, więc jeden nam oddadzą. Nie było takiej informacji, wobec tego przedstawiliśmy czterech naszych kandydatów. Po trzecie to było to, że poprzedni, jeden z członków KRS-u, pan poseł chyba Borys Budka, nie brał udziału w posiedzeniach. Tak, on bojkotował to. No więc po co powoływać do organu konstytucyjnego osobę, która po pierwszym posiedzeniu powie, że dalej nie będzie brała udziału?
Myśli pan, że pani Gasiuk-Pihowicz by nie przychodziła? Myślę, że by aktywnie brała udział w posiedzeniach KRS.
No, pan Borys Budka też wydawałoby się, że powinien brać aktywnie, a nie brał udziału w posiedzeniach, tak? Więc wybieramy tutaj, oni wybiorą dwóch przedstawicieli Senatu, tak, że będą, opozycja będzie miała też swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Głośna sprawa też, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Pan powiedział, że jest pan prawnikiem, teraz jest pan członkiem KRS-u. To jest sprawa sędziego Pawła Juszczyszyna. Co pan sądzi o tym sędzim, który został odwołany w sądzie okręgowym?
No to jest kompetencja ministra sprawiedliwości. Minister ma prawo postępować z delegacjami, w jaki sposób uzna za stosowne. To jest jego kompetencja. Trudno mi oceniać, czy to jest reakcja tylko i wyłącznie na zachowanie sędziego, tak, że podjął to orzeczenie zapadło, że żąda od marszałka Sejmu ujawnienia listy w sytuacji, w której toczy się już takie postępowanie, tak, że sąd administracyjny zobowiązał, toczy się dalsze instytucje, instancji. Jednocześnie toczy się postępowanie przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który wydał wstępne zabezpieczenie, żeby nie ujawniać tych danych, i czekamy na rozstrzygnięcie Generalnego Inspektora, bo to rzeczywiście następuje zbieg dwóch porządków i dwóch porządków prawnych. Tak? Z jednej strony jest orzeczenie sądu, które formalnie powinno być wykonane, z drugiej strony mamy decyzję administracyjną GIODO, tak, który mówi, że nie wolno ujawniać. To akurat rzeczywiście prawo nie stanowi w sposób jednoznaczny, tak jak to jest na przykład w niektórych innych sytuacjach, czy to listy poparcia. Chociaż też bardzo często jest tak, że nie ujawnia się tych list poparcia, tak? Mamy skargi od sędziów, że są
szykanowani. Czemu te listy poparcia są tak ważne?
Bo też się dziwię, jakby one miały znaczenie, tak? Kto się podpisał, tak? Kandydaci mogą sobie nawzajem sobie podpisać, tak? I to jest zgodne z prawem. W stosunku do jednego sędziego stwierdzono, że czterech się wycofało, jednego głosu brakowało, tak? Ten sędzia mógł uzupełnić,
czyli
ten, który
nie
dotyczyło.
Jest to istotna sprawa,
mógł uzupełnić, sam
pana.
Się podpisać i uzupełnić to poparcie. Prawo nie zabrania samemu sobie udzielenia poparcia, tak samo jak w wyborach. Ja też sobie mogę udzielić liście, na której będę startował, mogę udzielić poparcia.
Jak wracamy już do tego, co dzieje się na Wiejskiej, to także przed tygodniem, w czwartek, wiemy, że były głosowane kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. Trzecią kandydaturą, tak bardzo zmienianą, bo był pan profesor Stelina. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło dosłownie kilka godzin przed głosowaniem tę kandydaturę?
No, ja tutaj decyzję nie podejmowałem, tak?
A przedstawiałem,
podejmuję tę decyzję prezydium klubu.
No tam, nie uważa pan, że to trochę niepoważne?
Prezydium klubu, no pewnie lepiej by było, jakby ta kandydatura była wcześniej, wiadomo, i dla samej osoby, która jest, że tak powiem, no...
Zainteresowana.
Mhm. Tak. Ja też bym wolał, żeby mój wybór do Krajowej Rady Sądowniczej przebiegał w spokojnej atmosferze, żeby nie było wątpliwości, czy prawidłowo zostało przeprowadzone głosowanie, czy nie zostało, no ale no tego komfortu nie ma.
Bardzo
tak?
Było duże zdziwienie i niezrozumienie, że tak późno przedstawia się tak ważną osobę, ale jeszcze...
Nikt nie miał zastrzeżeń co do kompetencji, nawet opozycja stwierdziła, że w pewnym momencie, że no, zastanawiali się, czy się nie wstrzymać w sprawie profesora.
Ostatecznie jak zagłosowali?
Zagłosowali przeciw, tak? Przeciw wszystkim kandydaturom, ale jednoznacznie stwierdzali, że co do kompetencji pana profesora Jakuba Steliny nie mają zastrzeżeń. Niewątpliwie bardzo dobry kandydat z mojego uniwersytetu.
Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość w wielu rzeczach się nie zgadzają. Pan też ma różne zastrzeżenia do ich polityków, ale najnowsze dane, o których właśnie mówią politycy Konfederacji, to są dane Eurostatu za 2018 rok. Wynika z nich, że spośród krajów Unii Europejskiej Polska była państwem wydającym najwięcej tak zwanych pozwoleń na pierwszy pobyt dla cudzoziemców. Wydano ich w ubiegłym roku 635 tysięcy i zastanawiają się posłowie Konfederacji, że musimy przestawić punkt ciężkości debaty publicznej, jakiej gospodarki potrzebujemy, na to, jakiej gospodarki potrzebuje Polska, żeby Polską pozostać.
Nie, no to jest tylko i wyłącznie próba dyskredytowania formacji politycznej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Nam ci pracownicy, bo głównie to chodzi o pracowników, tak? Nam ci pracownicy są potrzebni i gospodarce jak tlen, tak? No straciliśmy 2 miliony co najmniej osób w wieku produkcyjnym, które wyjechały z Polski. W jaki sposób musimy to uzupełnić? Więc nie uzupełniamy migrantami, których chce nam Unia tutaj wcisnąć, tak? Tylko uzupełniamy osobami, które przejdą całą formalną kontrolę, tak, są dopuszczone do pracy. Głównie to chodzi o osoby, które pracują i to bardzo dobrze, szczególnie dotyczy to Ukraińców, tak, są bardzo dobrymi pracownikami.
Nie obawia się pan naruszenia tkanki polskiej przez taką dużą liczbę cudzoziemców?
Nie obawiam się, dlatego że jest zauważalny proces asymilacji tych osób, tak? Szybko uczą się języka, zaczynają sprowadzać tutaj rodziny, te rodziny też podejmują pracę, nie korzystają z zasiłków, dzieci zaczynają chodzić do szkoły, więc jeszcze, bardzo dobrze, pewnie to jest strata dla Ukrainy, tak? Ale korzyść dla nas.
Jeszcze bardzo ważna sprawa, wczoraj dostaliśmy informację, że mimo obietnic i mimo tego, że że były uzgodnienia z panem profesorem Piotrem Glińskim, niemiecka minister kultury odmówiła wydania dzieł sztuki skradzionych Polakom w II wojnie światowej, podczas II wojny światowej. To jest porażka polskiej dyplomacji, czy to jest buta niemieckiej strony?
Kontynuowanie tej polityki, którą Niemcy od wielu lat kontynuują, czyli próbują w ogóle odwrócić jak gdyby spojrzenie na historię i wybielają się od wielu lat, jeżeli chodzi o II wojnę światową, a tutaj konsekwentnie odmawiają zwrotu tych nie tylko kosztowności czy dzieł sztuki, ale także no, wielu innych rzeczy, które zostały z Polski wywiezione, czy to były państwowe, czy prywatne. No,
czyli wiemy, po prostu nas okłamali.
No jeżeli, można tak powiedzieć, tak, no jeżeli ktoś coś obiecuje i potem nie dotrzymuje słowa, no to raczej nie dotrzymuje słowa, tak, no możemy też to nazwać kłamstwem. No.
I już naprawdę ostatnia sprawa, w ostatnim czasie do debaty publicznej powróciła sprawa Jedwabnego. Co pan sądzi o tym? Bo jak wiemy, niektóre środowiska domagają się ekshumacji, wznowienia tych ekshumacji w Jedwabnym, żeby to poprawiło, mogłoby wpłynąć na mówienie o prawdzie historycznej.
Jest to bardzo delikatna sprawa. Wiemy, jak do tego podchodzą środowiska żydowskie i dla ich kultury i wyznania, tak, no, jest to niedopuszczalne. Natomiast z drugiej strony mamy też polski porządek prawny, tak, i uważam, że moim zdaniem takie ekshumacje powinny być przeprowadzone. Natomiast no, wiemy, że to jest bardzo trudny temat w kontaktach międzynarodowych. No, my już mamy dosyć duże problemy generalnie w świecie z kontaktami międzynarodowymi. Zresztą chcielibyśmy ich pogarszać. No, staramy się je poprawiać, a nie zadrażniać.
Będziemy na pewno do tego wracać i o tym rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, także członek Krajowej Rady Sądownictwa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Godzina 17.42, a my teraz posłuchamy nowego singla Julii Marcel, Moment i Wieczność. Najnowsza płyta już za kilka miesięcy.